pan profesor Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu i były minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, profesor prawa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek, tak jak już zapowiedziałem, postaram się skłonić pana do niedyskrecji, a pan pewnie się będzie przed tym wzbraniał. Czy pan już coś wie na temat rekonstrukcji rządu?
Nic nie wiem. Czytam w gazetach dużo różnych domysłów, dużo różnych plotek, no ale z tego wyłania się taki obraz chaotyczny, więc spokojnie czekam jako człowiek cierpliwy.
A to nocne posiedzenie, w którym brała udział pani premier?
Brałem udział w kilku nocnych posiedzeniach, ale żadna zmiana rządu z tego nie wyniknęła.
Czyli mamy nadal panią premier Beatę Szydło i nic
mamy,
nie wskazuje na to?
Mamy, oczywiście, cieszymy się z niej. I mamy duże nadzieje, że będzie dobrze.
I nic nie wskazuje na to, że nastąpi zmiana.
Plotki.
Plotki. No to plotkami się nie zajmujemy, bo jesteśmy poważnym radiem. Zatem zapytam niewygodnie. Pan pewnie nie będzie chciał odpowiedzieć. Jak pan ocenia obecnego ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina?
Z panem ministrem Gowinem znam się od dłuższego czasu i bardzo cenię sobie jego zalety umysłu i charakteru, bo jest to człowiek bardzo stanowczy, nie tylko inteligentny, ale taki zdecydowany w swoich działaniach politycznych i co więcej działa z sukcesem, jak widzimy.
Ma sukcesy, tak?
Tak, działa z sukcesem, no bo jak się prześledzi jego drogę polityczną, to widać, że przechodził różne koleje losu i prawdopodobnie nareszcie znalazł właściwie miejsce na scenie politycznej. No i podjął się ambitnego zadania, którego mnie się kiedyś nie wypadało podejmować, bo ledwo co rozpoczęliśmy nasz rząd, a była niedawno co uchwalona nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Pan minister Gowin, pan premier Gowin postanowił wprowadzić nowe prawo o szkolnictwie wyższym, bo takie jest nam potrzebne. I już sam ten zamiar, doprowadzony do bardzo dalekiego stadium, bo jest projekt przecież tego prawa, musi być oceniony pozytywnie, no bo rzeczywiście w tej dziedzinie potrzebna nam jest jakaś taka, jest potrzebny jakiś taki zasadniczy zwrot. Wszyscy mówią reforma, no to jest takie słowo ograne, ale to są potrzebne po prostu takie radykalne zmiany, dogłębne zmiany, lepsze słowo niż radykalne. No i zdaje się, że w tym projekcie ustawy takie pewne zamierzenia jest widać, chociaż trudno powiedzieć, ja osobiście nie jestem w pełni usatysfakcjonowany. No, ustawy nie robi się dla satysfakcji jednej osoby oczywiście, ale chciałem powiedzieć przez to, że wydaje mi się, że w tym projekcie jest kilka poważnych ułomności, które należałoby naprawić, zanim zostanie skierowany na drogę
legislacyjną. Jakie to ułomności?
No, musiałbym długo to je omawiać, ale żeby tak króciutko powiedzieć to z brzegu. Pierwsze, dla mnie najważniejsza jest taka, że oparcie tego projektu ustawy na założeniu, że o klasyfikacji, stratyfikacji uczelni w Polsce będzie decydować, tak to powiem, ich ekscelencja naukowa, prawda? A więc osiągnięcia naukowe. To jest co do zasady założenie dobre. Ale powstaje podstawowe pytanie, według jakich kryteriów będziemy oceniać, kto jest lepszą uczelnią, kto jest gorszą uczelnią, komu dać kategorię A czy A+, a komu dać gorszą kategorię. W tej dziedzinie wydaje mi się, że zabrakło jednego poważnego rozróżnienia, mianowicie w nauce nie można operować tymi samymi kryteriami w odniesieniu do nauk technicznych, medycznych, eksperymentalnych na ogół powiedzmy, takich, które są policzalne, mierzalne i daje się dosyć łatwo zweryfikować rezultat działania naukowego i takie, które mają charakter spekulatywny, humanistyka, nauki społeczne. Nie można ich mierzyć jednakową miarą. A z tej ustawy zdaje się wynikać, bo tam jest trochę niepewności co do tego, że będą mierzone jedną miarą. Więc na przykład publikacja ceniona za 50 punktów dlatego, że w dobrym czasopiśmie zagranicznym, w języku angielskim. No wyobrażam sobie, że to rzeczywiście jest poważne osiągnięcie, jeżeli ktoś weźmie czyjś artykuł z Polski przetłumaczony na angielski, opublikuje w światowym czasopiśmie naukowym. Chociaż, prawdę mówiąc, wartość tego, tej zawartości naukowej tego tekstu nie może być inna, jeżeli jest napisana po polsku i inna, jeżeli jest napisana po angielsku.
Tak, to jest tylko kwestia.
Rozgłos jest inny, prawda? I na tym nie należy z niego rezygnować. No ale proszę sobie wyobrazić, że ktoś, co się zajmuje sonetami krymskimi, albo na przykład postępowaniem egzekucyjnym w administracji według prawa polskiego, chciałby coś napisać w jakimś czasopiśmie anglosaskim znanym.
Musiałby jakąś komparatystykę zastosować.
Musiałby zastosować jakąś dogłębną komparatystykę. To są wyjątkowe sytuacje. Ale mam po prostu, ta grupa ludzi ma bardzo małą szansę na to, żeby w tych wysoko punktowanych według naszego systemu czasopismach opublikować taki artykuł. No więc tu by trzeba wprowadzić jakieś rozróżnienie. Nie mam nic przeciwko temu, żeby doceniać wyżej i nawet lepiej finansować tych, którzy mają większą skalę osiągnięć naukowych, no ale to by trzeba doprecyzować ten system kryteriów. No a poza tym, no, habilitacja. Tak prawdę mówiąc, to według tej ustawy można żyć i zrobić karierę na uczelni bez habilitacji. Ja uważam, że to jest błąd, dlatego że ten drugi szczebel selekcji do pracy naukowej po doktoracie, jakim jest habilitacja, w Polsce się sprawdził. To prawda, że w wielu krajach świata go nie ma, ale my go mamy i korzystamy z tego. Jest to dobre pociągnięcie, jednak dzięki temu selekcjonujemy tych najlepszych. I jak się okazuje, oni potem nie mają trudności w znalezieniu pracy na Zachodzie, tam gdzie tej habilitacji nie ma. Dlaczego to likwidować? Mówi się, że to przedłuża okres dochodzenia do dojrzałości naukowej młodzieży. Dobrze, to zróbmy tak, żeby po habilitacji nie było już profesora jeszcze jednego nadzwyczajnego, zwyczajnego. Jedna profesura po habilitacji, dobrej, porządnej, opartej na wysokich wymaganiach. To wszystko da się zrobić. Pozornie i jak się tak czyta tekst, to ta habilitacja nie zniknęła. Ale tam jest tyle możliwości, żeby zrobić profesurę bez habilitacji, że właściwie ona straci swoje znaczenie. Można to ominąć. No tak. To jest jakiś taki drugi przykład. Nie jedyny. Mógłbym tę listę takich moich zastrzeżeń do ustawy, czy propozycji poprawy, bo ja się nie ograniczam do zastrzeżeń.
A czy minister Gowin ma z panem kontakt? Przekazuje pan te informacje?
No, ja mam nadzieję, że jeszcze będzie niejedna okazja, żeby na ten temat dyskutować, bo przecież projekt jest jeszcze ciągle w fazie wstępnej. Przecież to nie jest jeszcze projekt rządowy i przypuszczam, że znajdzie się do tego sposób. Trzeba powiedzieć panu ministrowi, że jest bardzo otwarty, organizuje spotkania z komisjami nauki sejmową i senacką, więc myślę, że jakaś okazja będzie.
Doktor Gowin z profesorem Sewerińskim mogą usiąść i porozmawiać.
Pan premier Gowin.
Pan premier, doktor profesorem Sewerińskim, Gowin, tak. Profesorem Sewerińskim. Mogą usiąść, rozmawiać i powstanie z tego...
Mnie się dobrze rozmawia, bo to jest lepsza ustawa. Rozmowa elegancka i na dobrym poziomie.
No tak, bo pan premier Gowin znany jest z dobrych manier.
Oczywiście.
Super. A zapytam o innego pana kolegę, mianowicie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Nie jest tajemnicą, że chciałby kandydować na prezydenta Warszawy.
Ja to słyszałem w innej wersji, mianowicie, że jak mu zaproponują, to nie odmówi, bo gotów jest podjąć się tego zadania.
Co pan sądzi o jego szansach?
Proszę pana, póki, jak mówił wspaniały trener Górski, póki piłka w grze, to każdy ma szansę na zwycięstwo. Ja uważam pana marszałka Karczewskiego za człowieka tylu zalet i takiej biegłości politycznej, że on by sobie na pewno tym zadaniem poradził.
A jakim jest marszałkiem Senatu?
Wybitnym.
Wybitnym?
Wybitnym, tak. Wybitnym. I nie mówię dlatego, żeby mu się przypodobać, bo nie mam żadnego powodu po temu. Natomiast obserwuję jego działalność już 6 lat. Poprzednio był wicemarszałkiem, teraz jest marszałkiem. I muszę powiedzieć, że nawet mi zaimponował. Dlatego, że nie zawsze lekarze sprawdzają się w polityce. A on się naprawdę sprawdził. To jego doświadczenie, które tak na pierwszy rzut oka może nie jest zauważalne, ale w tych różnych procesach decyzyjnych, w których teraz ja też uczestniczę, to mi naprawdę imponuje.
Potrafi szybko podjąć decyzję.
Właściwy,
tak?
Człowiek na właściwym miejscu.
I rzeczywiście w Senacie nie ma wielu burd i konfliktów.
Nawet, były.
No tam próbowano, szczególnie senator Klich.
W lipcu.
Celował w takich rzeczach.
Tam wtedy, prawda, ci pomocnicy naszych oponentów politycznych zza okna próbowali robić burdy i inne rzeczy. No ale powiedzmy, że takich rzeczy jak pewną przedwigilijną noc w Senacie tego nie było i mam nadzieję, że nigdy nie będzie.
Najwyżej senator Rulewski ubierze się w mundur więzienny.
Na szczęście tego nie widziałem poza telewizorem, no, ale są osoby takie trochę niezwykłe, trochę takie...
A kto jest właśnie takim enfant terrible w Senacie tej kadencji?
Chyba nie ma nikogo.
Nie, wszyscy grzeczni?
Żaden nie jest enfant. Na ogół mamy trochę już posiwiałe włosy.
No jak to senatorzy, ale terrible?
No czasami są wypowiedzi terrible. Czasami są takie, których trudno jest słuchać. Niekiedy ten ferwor polemiczny nas ponosi. Ja się z tego nie wyłączam, chociaż staram się reagować spokojnie. Ale czasami używane są naprawdę niewłaściwe argumenty. To tak delikatnie powiem. Które nie powinny być używane. Ja rozumiem, że to jest pewien teatr polityczny. Jest coś tam z tego teatru w każdym takim parlamencie, że opozycja ma prawo uderzać w nuty opozycyjne, dlatego że jest opozycją, niezależnie od tego, na jaki temat mówi. Ale pewnych argumentów czy pewnego rodzaju wywodów nie powinno się tam używać. No czasami zapał polemiczny człowieka ponosi. Ja patrzę na to trochę z dystansu, bo już
no bo
nie,
i z Łodzi,
nie przeżyłem.
I z racji
A wie pan, jak się mówi u nas, że sam sobie szkodzi, kto z Łodzi nie pochodzi.
A, no tak. Proszę.
Więc jakby oni pochodzili z Łodzi, to może by nie byli tacy bardzo...
Więc niech nikogo nie jest z Łodzi, że pan senator jest z Łodzi.
Tak, ja jestem takim typowym Lodzermenschem, jak to mówili pierwsi inwestorzy, jak się teraz mówi, niemieccy, niemieckojęzyczni, którzy przyjeżdżali do Łodzi. Po pewnym czasie, jak im się już dobrze powiodło, biznes zrobili, to jak ich pytano, skąd oni są, kim oni są, co do określenia się narodowościowego, to nie mówili, że Niemcy, czy jacyś tam Żydzi, czy Czesi, prawda?
Mówili,
ich bin ein Lodzermensch, co oznaczało nie tyle przynależność narodową, ile tego ducha pionierskiego. Kogoś, komu się powiodło, co zrobił ten majątek i kto tu właśnie najlepiej się właśnie czuje. Więc my to przejęliśmy.
No, ale Łódź
trochę.
Niedawno straciła drugą pozycję w Polsce na rzecz Krakowa.
To prawda.
Jest trzecim miastem.
Trzecim miastem, tak. Przejrzałem niedawno takie statystyki w związku ze 150-leciem istnienia gazowni w Łodzi. I okazuje się, że w 91 roku Łódź miała 850 tysięcy mieszkańców. Ale to było powiązane jeszcze z tak zwanym obowiązkiem meldunkowym i to było powiązane jeszcze z tym, że wtedy Łódź ta włókiennicza, tekstylna jeszcze była bardzo mocna. No i bardzo wiele osób tutaj pracowało. Kiedy upadł przemysł włókienniczy, no to myśmy w krótkim czasie stracili jakieś 150 tysięcy mieszkańców.
A co z najdłuższą linią tramwajową w Polsce, a może i w Europie?
No to niestety nie udało się, chociaż mogłoby mieć swoją pozytywną rolę. Co więcej, widzę, że są jakieś trudności w tych innych podmiejskich liniach dojazdowych, a przecież nie wszyscy mają
samochody.
Mój wnuk na przykład dojeżdża paręnaście kilometrów tramwajem do szkoły w Łodzi. Więc to by trzeba ratować, ale jest pytanie, kto za to zapłaci. Mam nadzieję, że się rozwiązanie znajdzie. Ten tramwaj to nie była zła rzecz.
No właśnie.
To było takie naziemne metro, które łączyło te miasta satelitarne, bo jednak dookoła Łodzi jest kilka dużych miast i ten ruch ludzi do pracy i z pracy jest duży, do szkół, do uniwersytetów, więc to byłoby potrzebne. I takie mądrze pomyślane, szybka taka komunikacja, nieszkodliwa.
No dobrze, i na koniec zapytam, co będzie w wyborach, bo pani prezydent Zdanowska, no mam bardzo mocną pozycję, wydawałoby się. Kto będzie konkurował z nią z ramienia Prawa i Sprawiedliwości?
Ja myślę, że rzeczywiście urzędujący prezydent ma zawsze pewną przewagę nad tymi kandydatami, którzy aspirują do tego stanowiska. Tym bardziej, że Platforma już nominowała swojego kandydata, swoją kandydatkę. Natomiast po naszej stronie jeszcze nie wiadomo, kto będzie tym kandydatem. Co prawda czasu jest jeszcze dużo i przypuszczam, że się odbywają jakieś rozważania, jakieś sondaże, żeby znaleźć dobrego kandydata. No, ja mam nadzieję, że będzie dobry i na tyle silny, że sukces odniesie.
Jakieś nazwiska się pojawiają?
Spekulacje są wokół różnych nazwisk, ale ja tego nie lubię.
Rozumiem. Naszym gościem był pan profesor Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu i były minister nauki i szkolnictwa wyższego, Lodzermensch. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.
A my posłuchajmy Lou Reeda. Just a perfect day.
drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Często zarzucają nam państwo, że mamy niedobór pewnych postaci na antenie. Jedną z postaci, którą bardzo często państwo wymieniacie jako wielkiego nieobecnego, jest pan Grzegorz Braun, reżyser, ostatnio autor świetnego dokumentu o Marcinie Lutrze. No dobrze, skoro tak państwo uważacie, to my właśnie połączyliśmy się z Grzegorzem Braunem. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Grzegorzu, skończył pan film o Lutrze. Co pan będzie robił dalej?
No, zrobić film to jest jedna rzecz, a druga to jeszcze komuś go pokazać w kręgu przynajmniej odrobinę szerszym niż u cioci na imieninach. No i to mnie w tej chwili absorbuje. Pokazywanie filmu, jestem w trakcie rundy krajowej, za nami już większość województw, a w tym tygodniu będziemy znowu na południu Polski. Luter i rewolucja protestancka, tak się ten film nazywa. 100 minut prawdy na 500-lecie zakłamania. Tak brzmi slogan reklamowy, który widnieje na plakacie. Kto zdąży, kto trafi na któryś z szeregu pokazów publicznych tego filmu, serdecznie zapraszam, a kto nie zdąży, ten ma do dyspozycji płytę, która jest w obiegu już od paru tygodni. No i daj Boże, film ten troszkę pożyje. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy go już oglądali, nie uznają tego czasu za stracony.
Jakie jest przesłanie pana filmu? To dla tych, którzy jeszcze nie widzieli.
Cóż, jak zwykle w mojej pracy główne przesłanie to powrót do korzeni, powrót do faktów. Kończy się rok 2017, ten rok nieszczęsnego jubileuszu, 500-lecia buntu Lutra. No i to nie jest ani moja zasługa, ani wina, że rozpętał się taki ogólnoświatowy festiwal ekumaniacki, przepraszam za słowo, festiwal, w którym właśnie fakty gdzieś kompletnie się zagubiły w tych publicznych, z lekka żenujących spektaklach rzucania się sobie wzajemnie w objęcia. Mało kto pyta, z kim mianowicie ten dialog ekumeniczny. No cóż, Luter to jest ojciec założyciel naszej nowoczesności w wielorakim sensie. Luter i jego rewolucja to jest prototyp tych wszystkich nieszczęść, które spadły na ludzkość. No i nie spadły od tak sobie z nieba, po prostu zostały sprowadzone przez złych ludzi, zostały sprowadzone na nas w następnych stuleciach. Rewolucja Lutra jest prototypem dla rewolucji jakobinów, bolszewików, no i tych wszystkich współczesnych rewolucji, które już się dokonują pod całkiem nowymi sztandarami, już niekoniecznie czerwonymi czy brunatnymi, ale tęczowymi, zielonymi i tak dalej, i tak dalej. Dla pana, panie redaktorze, pewnie w moim filmie szczególnie interesujący powinien być wątek ukrytych, ale w swoim czasie zupełnie oczywistych, powinowactw między rewolucją protestancką a islamem, inwazją wtedy w XVI wieku Imperium Osmańskiego na kontynent europejski. Dla tej inwazji, dla sułtanów tureckich, protestantyzm odgrywał rolę pożytecznej dywersji na tyłach. I była to rola przyjmowana z ochotą, bo przecież niektórzy książęta protestantyzujący się w krajach niemieckich i innych, po prostu przyjmowali kasę, przyjmowali subsydia ze Stambułu. No i w związku z tym ta wzajemnie usługowa rola była bardzo ceniona. Historycy o tym pisali, no ale dzisiaj te rzeczy zostały zapomniane, no i we współczesnym, rocznicowym, sentymentalnym dyskursie o tym się w ogóle nie wspomina.
No tak, to rzeczywiście bardzo interesujące, tym bardziej, że chrześcijańska demokracja, na czele której stoi protestantka Angela Merkel, w Niemczech sprawuje władzę.
No tak, tak, to już raczej postprotestantka, prawda?
Taka, no właściwie to nie, trudno powiedzieć, jakie ona
postprotestantka, postprotestancka, postsowiecka, postenerdowska pani kanclerz wraca do tych korzeni, no bo stare miłości nie rdzewieją i kiedy właśnie sięgniemy do tej głębszej historii, kiedy tam się rozejrzymy w XVI, XVII wieku, no to rozumiemy, że ten zwrot nagły w polityce europejskiej, to importowanie uchodźców, nachodźców na siłę, nie wzięło się od tak jakiegoś natchnienia chwili, tylko po prostu ma dłuższą tradycję.
No tak. I na koniec zapytam jeszcze o plany polityczne. Czy zamierza pan brać udział w nadchodzących wyborach, no może nie samorządowych, ale potem...
No panie redaktorze, jak jeszcze można mieć plany polityczne przy tak ścisłej blokadzie dezinformacyjnej? Z całą sympatią i z całym szacunkiem nie jestem częstym gościem na żadnej antenie, tej nie wyłączając, i w związku z tym no, to mnie pan tutaj zaprasza do naprawdę bardzo ciężkiego kopania się z koniem, któremu tymczasem urosły całkiem nowe nogi, no bo ten kartel dezinformacyjny przecież się poszerzył. To jest taki paradoks, prawda, że jeszcze za poprzedniego reżimu całkiem sporo Polaków rozumiało, że coś nie gra, że coś jest tutaj fundamentalnie nie w porządku. Natomiast dzisiaj z jednej strony naiwność ludzka się pogłębiła, a z drugiej strony system się uszczelnił. I przebicie się z jakimkolwiek zdroworozsądkowym przekazem w tym kartelu dezinformacyjnym.
To ładna nazwa, no kartel dezinformacyjny. Ładna, tak, nowa.
No widzisz, pan szeroki, prawda? Od Gazety Wyborczej do Gazety Polskiej. Toruń dołączył ten spektakl, który się rozegrał w ostatnich dniach, prawda? Z celebrowaniem właśnie na innym kierunku dialogu, już nie ekumenicznego, ale w ogóle dialogu wszystkich ze wszystkimi, te jakieś szabasowe kolacje u starszego sierżanta sztabowego Armii Państwa położonego w Palestynie, żony Danielsa, który no najwyraźniej ma jakąś tutaj magiczną...
A telewizja moc, publiczna...
No pan mówi publiczna, ja mówię telewizja pana Jacka Kurskiego, zwana dla zmylenia tak. przeciwnika.
Nie zapraszają pana?
Och, no przecież nie jesteśmy dziećmi i świetnie rozumiemy, że właśnie zwłaszcza na Woronicza system musi być szczelny. W związku z tym, jeśli ktokolwiek dał się poznać jako niebezkrytyczny nieentuzjasta aktualnych, tak jak i poprzednich układów politycznych, no to najlepiej, żeby w ogóle nie istniał. I takie publiczne wezwania do tego, żeby położyć kres mojemu istnieniu w jakimkolwiek publicznym wymiarze, przecież są artykułowane, choćby przez tegoż wspomnianego Johnny Danielsa, którego wszyscy tak celebrują i w Warszawie, i w Toruniu. No i jakże w tej sytuacji ja miałbym podejmować jakieś nieskazane z góry na przemilczenie akcje polityczne. To naprawdę trudne wyzwanie, ale oczywiście przemyślę. Pańskie pytanie to traktuję jako zachętę.
O, no to będzie to dobry skutek naszej rozmowy. Jak słychać, antena Radia Wnet jest anteną otwartą, która nie boi się zapraszać tych, których wyklinają gdzie indziej. A naszym gościem był Grzegorz Braun, reżyser, ale także działacz społeczny, mający wiele ciekawego do powiedzenia i będzie na naszej antenie to mówił. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję. A my posłuchajmy Marka Dyjaka.